Witajcie, kochani. Już troszkę czasu upłynęło, od kiedy byłem tutaj ostatni raz. Cieszę się, że jestem tutaj. Cieszę się, że zbór jest doopiekowany, że macie duszpasterza. Drodzy, Dzień Dziękczynienia rodzi wiele pytań, wiele skojarzeń też. Chciałbym dzisiaj mówić o oddawaniu, wyraz wdzięczności. Obecnie coraz więcej ludzi boryka się z poczuciem samotności. Odizolowani skazują się na internet, media społecznościowe i inne substytuty bliskości z innymi. Co więcej, człowiek dzisiaj poszukuje coraz częściej odpowiedzi na pytanie, czym jest prawdziwe poczucie spełnienia. Też to zauważyliście? W świecie zdominowanym przez materializm, sukces zawodowy, pogoń za uznaniem społecznym, wielu ludzi mimo pozornego osiągnięcia wyznaczonych przez siebie celów doświadcza wewnętrznej pustki. To jest tragedia wielu ludzi dzisiaj. Tak jak media społecznościowe mogą jedynie pogłębiać to paskudne poczucie bezsensu i samotności, bo ostatecznie jesteś przed szkłem i plastikiem, tak samo nasze naturalne skłonności, które nas w naturalny sposób popychają do szukania substytutu satysfakcji, sprawiają, że wdajemy się w wyścig szczurów w zdobywaniu coraz większej ilości rzeczy, do tego, aby pchać się wyżej i dalej, zdobywać więcej. W swojej ułudzie to pragnienie rodzi przeświadczenie, że poczucie spełnienia zależy od posiadania rzeczy, od pozycji i znaczenia. To kłamstwo dzisiaj brzmi przede wszystkim mieć, a nie być. Dzisiaj w Święto Dziękczynienia nasza uwaga koncentruje się wokół Bożych darów, tak jak pięknie tutaj pastor zaznaczył, wokół Bożej szczodrości. Zauważyłeś, że najlepiej znany tekst z Biblii, niektórzy nazywają go Ewangelią w pigułce, mam na myśli Jana 3:16, prawda? Zauważyłeś, że ten tekst mówi o dawaniu? Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg pozostawił nam wzór do naśladowania. Dawanie prowadzi właśnie do poczucia spełnienia, satysfakcji. Pamiętasz słowa Jezusa, których nie znajdziesz w żadnej Ewangelii, a które Paweł cytował, kiedy żegnał się z biskupami w Efezie w drodze do Rzymu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale. Sami wiecie, że własnymi rękami, dzisiaj powiedzielibyśmy tymi ręcami, zarabiałem na utrzymanie moje i moich towarzyszy, mówi apostoł. Ciągle dawałem wam przykład, że trzeba stale się trudzić, by wspierać słabych. Pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział te słowa, tych słów nie ma w Ewangelii, są tylko tutaj. Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Chciałbym zaproponować dzisiaj biblijne podejście w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, skąd czerpać poczucie spełnienia? Skąd czerpać poczucie zadowolenia? I do czego poczucie spełnienia może prowadzić? Apostoł Paweł uczy, że rodzi się ono wtedy, gdy decydujesz się na hojne obdarowywanie innych. Zapraszam do pochylenia się nad niektórymi wątkami pierwszego listu do Tymoteusza. Jeżeli masz Biblię przed sobą, otwórz albo wystukaj. Taki czas dzisiaj wyklikaj. 1 Tymoteusza, 6 rozdział i czytam od 6 wersetu do 10, a potem dalej od 17 do 19. 6 rozdział 1 listu do Tymoteusza. Czytamy tam: owszem, pobożność jest wielkim zyskiem dla tego, kto zadowala się tym, co posiada. Słyszysz to? O satysfakcji, o zadowoleniu. Niczego na ten świat nie wnieśliśmy. Niczego także nie możemy z niego zabrać. Mając natomiast jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni. Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pułapkę pokusy oraz ulegają licznym, bezsensownym i szkodliwym żądzom. One to prowadzą ludzi do ruiny i na zatracenie. Bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Niektórzy ogarnięci nią odstąpili nawet od wiary i nabawili się licznych udręk. I dalej od wersetu 17. Bogaczom nakazuj, aby się nie pysznili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, i to jest dowód, abyśmy z tego korzystali. Niech będą dobroczynni, niech się bogacą w dobre dzieła, hojnie rozdając i dzieląc się z innymi. Tak oto, gromadząc skarby na przyszłość, zapewnią sobie prawdziwe życie. Najpierw kilka słów tła historycznego, pozwólcie. Paweł napisał pierwszy list do Tymoteusza do swojego ucznia w Efezie, młodego pastora, któremu powierzył pieczę nad kościołem, a sam, Efez, pamiętamy, leży w dzisiejszej Turcji, a sam udał się do Macedonii, która jest częścią Grecji. Nie mówimy o północnej Macedonii, tym kraju dzisiejszym, ale o północnych częściach współczesnej Grecji. Apostoł nakłaniał Tymoteusza, aby rozprawił się z fałszywymi nauczycielami w kościele w Efezie, ponieważ marnowali czas na zajmowanie się baśniami i niekończącymi się rodowodami, jak czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Ich dysputy nie służyły zbawczemu dziełu Boga, które realizuje się w wierze, ale raczej prowadziły do dociekań i słownych utarczek. Z nich z kolei rodzą się zawiść, sprzeczki, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, konkluduje w swoim liście apostoł Paweł. Mimo że takie osoby robią wrażenie pobożnych, to jednak są zepsuci do szpiku kości. Są podżegaczami, którzy w pobożności widzą tylko źródło zysku. Paweł natomiast nawoływał Tymoteusza, aby trzymał się zdrowej nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz starał się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość i łagodność. 6 rozdział, 11 werset. Które są świadectwem i wyrazem pobożności wierzącego człowieka. Paweł jednak nie poprzestał na tym. Pisze dalej: pobożność jest wielkim zyskiem dla tego, kto zadowala się tym, co posiada. Słyszysz to poczucie satysfakcji? Oraz wyłożył Tymoteuszowi, jakie korzyści płyną z tej złotej zasady satysfakcji, zadowolenia z tego, co masz. Oto niektóre z nich. Gdy spojrzymy na bezpośredni kontekst przeczytanego przez nas urywka, to zauważymy, że Paweł nawołuje, aby Tymoteusz żył inaczej niż większość ludzi, aby szedł pod prąd. Większość ludzi, którzy żyją zaślepieni pychą, jak pisze Paweł, ludzie, którzy nie zadają sobie trudu, aby rozpoznać prawdę i zrozumieć prawdę Słowa Bożego, którzy właśnie dlatego są wyzuci z prawdy i nakierowani na stan posiadania, na zdobywanie, na chapanie więcej. Paweł mówi, odwróć się od nich. Idź dokładnie w przeciwnym kierunku. Nie pisał w XXI wieku we Wrocławiu. Pisał w I wieku w Rzymie. Siedząc w więzieniu. 11 werset. Ty natomiast, człowieku Boży, uciekaj od tego, a ubiegaj się o pobożność, albo inaczej, ćwicz się w pobożności. Co to znaczy? Jest tutaj wyraźnie położony nacisk na aktywność, na zaangażowanie, na powtarzanie tego samego w celu osiągnięcia doskonałości. Na tym polega ćwiczenie, że powtarzamy ciągle, ciągle na nowo. Gdyż pobożność wymaga dyscypliny, zaangażowania, ciężkiej pracy. Wymaga determinacji, które pomagają nam zrozumieć, czego pragnie od nas Bóg i sprawić, byśmy żyli zgodnie z tym, co odkrywamy, czego Bóg od nas chce. Niestety, posłuszeństwo dla nas ludzi, którzy urodziliśmy się grzesznikami, jesteśmy grzesznikami z wyboru i z pochodzenia, dla nas ludzi posłuszeństwo nigdy nie przychodzi w zupełnie naturalny sposób. Ono staje się nadprzyrodzonym składnikiem naszego życia. Sprawia, że stajemy się pobożni wtedy, kiedy Duch Boży ćwiczy nas właśnie poprzez dyscyplinę, ciężką pracę, czasami ból i rozczarowanie. Cóż za herezja dzisiaj w XX, XXI wieku się urodziła, że Duch Święty po prostu daj, Panie, daj, ja nic nie zrobię, taki mnie stworzyłeś, jaki mnie masz, ale daj. Paweł mówi, nie, ćwicz się, pracuj ciężko, współpracuj z tym, co ci pokazuję. To właśnie taki rodzaj pracy, ćwiczenia samego siebie prowadzi do pobożnego życia. Pamiętaj więc, Tymoteuszu, moglibyśmy sparafrazować słowa Pawła, jak ważna jest i zawsze aktualna ponadczasowa pobożność. Krocz tą ścieżką. Pobożność, tłumaczy dalej, motywuje do szczodrości. I właśnie na tym chciałem się troszkę skoncentrować. Paweł przekazuje, że pobożność jest wielkim zyskiem, ponieważ motywując wierzącego do szczodrości, daje mu poczucie spełnienia i satysfakcji. O jakie poczucie zadowolenia chodzi? Aby to zilustrować, odwołam się do cytatu Chucka Swindola. Posłuchajcie. Tak sobie myślę, pisze Chuck, żeby pokazać ci głębie badań, jakie prowadziłem, najlepiej będzie, jeśli sięgnę po przykład Kubusia Puchatka. Myślę o Kubusiu, który właśnie skończył wylizywać słoik miodu i teraz, umazany jeszcze miodzikiem, leniwie usadza się na ziemi, opierając się plecami o pień drzewa. Zapada w bardzo przyjemną, pomiotkową drzemkę popołudniową, a wokół niego zaczynają zbierać się brzęczące, pracowite pszczoły. On jednak nic sobie z tego nie robi. Leży oparty o pień, dając wyraz swojego lenistwa. Czerpie satysfakcję z biernego nic nie robienia, z byle jakości. Widzisz, kontynuuje Swindoll, to nie jest satysfakcja, o której pisze Paweł. Ona musi dawać całkowite spełnienie. Musi być wystarczająca sama z siebie. Ma dawać poczucie wszystkiego, co masz. To przeświadczenie dostatku. Także jesteśmy w pewien sposób usatysfakcjonowani i możemy powiedzieć, konkluduje Chuck, okej, wystarczy. To, o co chodzi w wersecie, właśnie o to chodzi w wersecie, pisze, mając natomiast jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni. Koniec cytatu. Człowiek spełniony nabiera innej perspektywy myślenia. Zauważyliście to? Zobacz, co Paweł pisze w 7 wersecie. Cały czas jesteśmy w 6 rozdziale 1 listu do Tymoteusza. Niczego na ten świat nie przynieśliśmy, pisze Paweł, niczego także z niego nie możemy zabrać. Cóż za luz? Cóż za perspektywa? O wiele wcześniej tę samą perspektywę na życie wyraził Hiob. Jak pamiętamy, gdy zdruzgotany i pozbawiony wszystkiego, łącznie ze zdrowiem, pisał: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. A więc poczucie spełnienia sprawia, że mamy właściwą perspektywę na życie. Ale to nie wszystko. Ono także pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Nie gonić za cieniami. Iść we właściwym kierunku, które pokazuje Słowo Boże. W 7 wersecie czytamy: niczego na ten świat nie przynieśliśmy, niczego także nie możemy z niego zabrać. Jeden z znaczących w Stanach Zjednoczonych teologów, rektor z jednego z seminarium, Dwayne Litwin, pisał: Bóg daje nam poczucie zaspokojenia, które nie jest zależne od stanu posiadania. To jest dokładnie wbrew temu, co mówią główne środki przekazu, tak zwany mainstream. Jesteś w pełni usatysfakcjonowany, jeżeli to właśnie czujesz, jeżeli się z tym zgadzasz i to praktykujesz. Nie ma większego znaczenia twój stan posiadania czy cyferki na koncie. Czujesz się spełniony i zaspokojony z innego powodu. O czymś podobnym pisze również autor Listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Nie bądźcie chciwi na pieniądze, przestrzega. Zadowalajcie się tym, co posiadacie, gdyż sam Bóg powiedział: nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Bóg jest gwarantem twojego poczucia satysfakcji. Natychmiast muszę dodać, żeby nie popaść w skrajność i fanatyzm, że posiadanie bogactwa nie jest niczym złym. Nie mamy czasu, aby o tym mówić, ale chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. To nie stan, nie chodzi o stan posiadania, ale o stosunek do rzeczy. To nastawienie jest idealnym wskaźnikiem, który pozwala ci ocenić, czy jesteś gotowy, by dzielić się z innymi tym, co masz. Jeżeli w twoim życiu nie są najważniejsze pieniądze, to znaczy, jeżeli nie jesteś skąpy, Paweł pisze chciwy, jeśli pieniądze nie są dla ciebie czymś więcej niż powinny być, to znaczy, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zrozumiał też radość, jaka płynie z dzielenia się z innymi. Radość, jaka płynie z dawania. Wolni od miłości do pieniędzy, radośni dawcy mogą swobodnie obdarowywać innych, ciesząc się ich błogosławieństwem. Są spełnieni, usatysfakcjonowani. Są spełnieni tym, że to, co mają, im wystarczy, są tego pewni, bo Bóg jest gwarantem ich satysfakcji. Co się dzieje, kiedy poczucie spełnienia przeradza się w szczodrość? Tak postępując, uczy Paweł, gromadzimy skarby na przyszłość, aby zapewnić sobie prawdziwe życie. 19 werset. Tak oto gromadząc skarby na przyszłość, zapewnią sobie prawdziwe życie. Jeśli nie potrafisz zrezygnować z kurczowego trzymania się rzeczy materialnych, to tak jak większość ludzi, możesz jedynie tęsknić za prawdziwym życiem. Zamiast otworzyć swoje serce na to, by strumienie szczodrości swobodnie z niego wypływały, budujesz zapory, które w poczuciu zagrożenia tamują finanse, tamują dobrobyt i marnują twój czas. Jaki wniosek z tego płynie? Prawdziwego życia doświadczysz dzięki szczodrości. Gdzieś przeczytałem takie ładne kilka zdań. Radosna szczodrość jest jak górski potok. Płynąca w nim woda omija głazy, spływa kaskadami wśród skał, pryska i chlupie, aby w końcu zebrać się w sadzawce, do której przychodzą spragnione zwierzęta. Taki potok utrzymuje przy życiu cały ekosystem lasu. Gdyby nie było jego hojny strumień, ziemia by wyschła, a las nie przynosiłby owocu. Spróbujmy to odnieść do szczodrości każdego z nas. Radosne dawanie ożywia ekosystem Królestwa Bożego. Kiedy obdarowujemy innych, służba rozkwita. Spragnione dusze zostają napełnione życiodajnym przesłaniem Chrystusa, które jest żywą wodą. Przynosi ono zbawienie i nadzieję potrzebującemu światu. Hojność jednak nie rodzi się w próżni i to musimy bardzo mocno podkreślić. Aby znaleźć jej źródło, musimy przeszukać zakamarki swojego serca, w których formuje się Twój i mój charakter. Jeśli zmagasz się z napięciem między szczodrością a gromadzeniem, upychaniem na koncie, powiosłuj w górę tego potoku szczodrości do samego jego źródła i oceń, na ile czujesz się spełniony. Doświadcz tego. Czy czujesz, że to, co masz, jest wystarczające? Czy masz pewność, że Bóg zaopatrzy cię we wszystko, czego potrzebujesz? Zbadaj swoje serce i zastanów się nad poczuciem spełnienia w swoim życiu. Drodzy, co z tego wszystkiego wynika dla nas dzisiaj? Spróbuj się zastanowić nad ważnym, w kontekście naszego rozważania, ważnym pytaniem. Jakiego rodzaju lęki dotyczące finansów tobą targają, które musisz oddać Panu? Co ci przeszkadza? Jak w praktyczny sposób spełnienie przeradza się w szczodrość w codziennym życiu? Paweł dużo mówi na ten temat właśnie w naszym urywku. 18 werset. Używaj swoich pieniędzy, aby wspierać wartościowe cele. Niech będą dobroczynni, pisze Paweł. O to właśnie chodzi, o dobroczynność. Przeznacz swoje pieniądze na rzeczy naprawdę istotne. Poświęć temu chwilę czasu, usiądź sobie wygodnie w fotelu i zastanów się nad tym, na jaki cel będzie najmądrzej i najlepiej przeznaczyć swoje fundusze. Zrób z nich pożytek, przemyśl to. Pomódl się, poproś Boga o wskazówki, zastanów się nad tym, co porusza twoje serce, a następnie po prostu dziel się swoimi dochodami. Po drugie, wprowadź równowagę pomiędzy dawaniem pieniędzy, a dawaniem samego siebie. 18 werset dalej. Niech się bogacą w dobre dzieła. Bądź szczodry, również jeśli chodzi o twój czas, o twoje talenty, o twoje zdolności. Nie mamy możliwości, aby to rozwinąć. Poświęć swój drogocenny czas siebie samego, takim jak cię Bóg ukształtował, w darze dla innych. A jeżeli jesteś bogaty, jeśli możesz sobie na to pozwolić, to spraw, byś był tym, który poprzez wspieranie innych staje się swego rodzaju mentorem, wzorem do naśladowania. I po trzecie, bądź gotowy, aby się dzielić. 18 werset. Hojnie rozdając i dzieląc się z innymi. Dokładnie o tym mówi fragment. Nie pozwól, by kiełkowało w tobie to podejrzliwe myślenie, ta nieufność, cynizm wobec bliskich, ta potrzeba obserwacji wszystkiego z boku, analizowania każdego ruchu innych ludzi. Czy to jest szczere? Czy tak naprawdę? To jest postawa właśnie tego mainstreamu, który idzie dokładnie w kierunku przepaści. Ty bądź znany ze swojej szczodrości. Oto czwarta porada. Zainwestuj w wieczną przyszłość. 19 werset. Tak oto gromadząc skarby na przyszłość, zapewnią sobie prawdziwe życie. Pozostaw coś po sobie. Jeśli znasz jakieś miejsce, jakąś organizację, kościół czy fundację, które zajmują się czymś ważnym, które to porusza twoje serce, zadbaj o to, aby coś po sobie zostawić. Upewnij się, że jest to sprawa, która jest dla ciebie szczególnie ważna i pozostaw jej wsparcie adekwatne do twojego uczucia. Na zakończenie przeczytam urywek książki, która niestety nie doczekała się jeszcze tłumaczenia na język polski. Jest zatytułowana Mała Czerwona Książeczka o Mądrości i została napisana w Chinach, wtedy, kiedy czerwone książeczki były takie bardzo ważne. Posłuchajcie. Dawno temu w Hongkongu żył pewien misjonarz o imieniu John. Tu są fakty. Posiadał niezwykły talent do czegoś, co nazwać można doprowadzaniem spraw do końca. John zwrócił na siebie uwagę wielu wpływowych ludzi, w szczególności amerykańskich biznesmenów, zawsze szukających sposobów na pomnażanie swoich zasobów. Pewnego dnia jeden z dyrektorów firmy, która zajmowała się dystrybucją pistolecików na wodę, zaprosił Johna na lunch do jednej z najlepszych restauracji w mieście. Tam dalej jest opis tego, że musiał przepłacić, żeby dostać właściwy stolik. Nie zdążyli jeszcze dobrze usiąść, kiedy dyrektor nachylił się i wypalił prosto z mostu. John, dostaniesz 20 tysięcy dolarów miesięcznie, ładne biuro i służbową limuzynę z kierowcą, jeśli będziesz u nas pracował. To, co pewny siebie dyrektor usłyszał w odpowiedzi, musiało być dla niego nie lada zaskoczeniem. John powiedział: dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. W trakcie posiłku biznesmen zaczął dopytywać o jego zarobki. W końcu po dłuższym czasie dowiedział się, że zarabia 8 tysięcy dolarów rocznie. Jednak zaraz po ujawnieniu swoich dochodów John dodał: ale nie w tym rzecz. Przybyłem tutaj do Hongkongu, by służyć Bogu, robić to, do czego zostałem stworzony i nigdy nie byłem bardziej szczęśliwy. Słyszysz to poczucie spełnienia? Kiedy całe lata później autor książki rozmawiał z Johnem, pisze: John opowiadał mi tę historię w bardzo ładny sposób, wytłumaczył mi, dlaczego ta monstrualna oferta od człowieka zajmującego się pistolecikami na wodę, pamiętamy, że to są 70-80 lata, 20 tysięcy dolarów miesięcznie, dlaczego ta monstrualna oferta od człowieka zajmującego się pistolecikami na wodę nie zrobiła na niego większego wrażenia. Stwierdził: wiesz, to jak ze staniem pod parasolem. Dobrze wiesz, że kiedy spod niego wyjdziesz, zmokniesz. Ja znalazłem swoje powołanie i wiedziałem, jaki jest cel mojego życia. Stoję pod swoim parasolem. Nie mogłem pozwolić, by jakiekolwiek pieniądze sprowadziły mnie na inną drogę. John nazywa to parasolem, kontynuuje autor książki. Ja jednak mam na to nieco inne określenie. To odpowiednie nastawienie. Rodzaj wewnętrznego kompasu, który pozwala iść zawsze w odpowiednim kierunku, wykorzystując do tego swoje talenty i determinację. Coś, co pozwala zawsze zmierzać w kierunku właściwych celów i cieszyć się nieodpartym poczuciem spełnienia. Koniec cytatu. Każdy z nas może napisać podobną historię. Każdy, kto nie jest ślepo zapatrzony w pieniądze i inne bogactwa, mógłby napisać swoją historię, która będzie podobna do historii Johna. Wiesz czemu? Bo charakteryzuje nas to samo właściwe nastawienie, który jest tak bliskie poczuciu spełnienia. ono sprawia, że dajemy nie z poczucia powinności, dzielimy się nie dlatego, że mamy się dzielić, albo tym gorzej z poczucia winy, ale dlatego, że wszystko, co mamy, jest od Niego i On zawsze zadba o nasze korzyści. Czy jesteś w stanie dalej angażować się w taki sposób w to, co niezmienne i wieczne? Trzymać się prawdy Słowa Bożego wbrew modom i trendom głównego strumienia naszej codzienności? Jeżeli tak, to co wieczór możesz kłaść się do łóżka z czystym sumieniem, z dobrym samopoczuciem, którego nie odczuwałbyś, gdybyś wyszedł spod swojego parasola, bo wtedy na pewno zmokniesz. Amen. Niech Wam Bóg błogosławi.